Na wstępie chciałbym przekazać serdeczne życzenia, pozdrowienia ze Świdnicy, z naszego zboru i życzenia Bożego dla nas błogosławieństwa od naszej społeczności. To zawsze mówię, bo mało kiedy to mnie spotyka. Słuchajcie, byłem kiedyś w jednym zborze i kiedy przekazałem pozdrowienia z naszego zboru, cały zbór, a było ich więcej niż tutaj was dzisiaj, jednym głosem tak powiedzieli: dziękujemy, też przekazujemy. No? Teraz mogę przekazać. Chwała Bogu. Moi kochani, w czasie uwielbienia dzisiejszego tak mój duch był poruszony, do tej pory jest poruszony i chciałbym, żebyśmy dzisiejsze zwiastowanie zaczęli inaczej niż zwykle. Pomodlimy się oczywiście o to, aby Duch Święty nas dotykał. Ale mam takie pytanie, czy naprawdę w to wierzysz, że dzisiaj Bóg coś może w twoim życiu zmienić? Wierzysz to głęboko? Wiecie, bardzo ważne jest to, z jakim nastawieniem przychodzimy do zboru. Z jakim nastawieniem przychodzimy na społeczności. Jeżeli tylko naszą ambicją jest być na tym miejscu, to powiem ci, to jest o wiele za mało. Amen? No, i ty nie przekonani są. Mówię bardzo poważnie, kochani. Kiedy przychodzimy na społeczność świętych, przychodzimy z taką wiarą, z takim oczekiwaniem, że Bóg coś zmieni w moim życiu i ja tego doświadczę. Amen? Wiecie, czasami tak, kiedy jestem na nabożeństwach w różnych miejscach, słucham różnych modlitw. Oczywiście nie ja jestem adresatem, ale ja je słyszę, kiedy są na głos mówione i tak sobie myślę, czy naprawdę ta osoba w to wierzy, co mówi? Czy to naprawdę jest Boże Słowo? Czy to jest naprawdę coś, co płynie z głębi serca? Mam takie pytanie, po co wznosimy swój głos do Boga? Żeby tylko się wypowiedzieć publicznie? Czy żeby Go uwielbić? I moi drodzy, chciałbym, żebyśmy dzisiaj zaczęli to nabożeństwo, to Słowo, pewnym wyznaniem wiary. Wiecie, że Biblia mówi, żeby razem wiarę wyznawać? I teraz, kto ma Biblię, proszę, żeby ją podniósł do góry. Wczoraj o tym mówiłem. Ci, którzy byli, to chyba oj, mało. Macie co robić w tym zborze jeszcze. Ale chciałbym, żeby ci, którzy mają Biblię, powtórzyli za mną. To jest moja Biblia. Jestem tym, kim mówi, że jestem. Co Biblia mówi, że kim jesteś? Bożym dzieckiem jesteśmy. Amen? Bożymi dziećmi, tak? Jesteśmy zwycięzcami. Amen? Chrystus żyje w nas. Amen? On tu jest obecny. Amen? Ciężko was zapalić, kochani. Drugie wyznanie. Mam to, co Biblia mówi, że mam. I pytanie, co masz? Zbawienie, przebaczone grzechy. Co jeszcze mamy? Uzdrowienie, Bożą łaskę, tak? Mamy to? To jest powód do radości, czy nie? Jest czy nie? I jeszcze jedno wyznanie. Potrafię uczynić to, co Biblia mówi, że potrafię. A co potrafimy czynić? Możemy modlić się o chorych. Amen? Z wiarą, że będą uzdrowieni. Możemy modlić się o przemianę naszego serca i umysłu, że coś się dokona, tak? Amen? Możemy to robić? Dlatego warto tę księgę nosić z sobą do zboru. I nie polegać na służbie naszego brata, dzięki, że jesteś. Moi kochani, i chciałbym jeszcze jeden fragment na początek przeczytać. Dzisiaj naprawdę zmagałem się pół uwielbienia i mówię, Pan mnie przyciska, powiem to. Otwórzmy wszyscy razem. List do Rzymian, 14 rozdział i 17 werset. I chciałbym, żebyśmy go wszyscy razem przeczytali. Niektórzy ze swojej Biblii, inni ze ściany. Dobrze? Gotowi jesteście? No to zaczynamy. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Amen? Radość w Duchu Świętym. Wiecie, radość ma to do siebie, że naprawdę ją widać. Czasami ludzie mówią, że się radują tak głęboko w głębi serca, że tego nikt nie zauważy. I dobrze powiedzieć swojej twarzy, czy naprawdę radujesz się. Twarz jest odbiciem naszej duszy. Jeżeli pokój jest w sercu, radość jest w sercu, to ona musi być na twarzy. Amen? A więc nie wierzę w ponurych, radosnych chrześcijan. To jest niemożliwe. A więc uśmiechnij się teraz do mnie, bracie i siostro. Chcę zobaczyć twój uśmiech. Niech Duch Święty ci napełnia. I dopiero teraz mogę głosić. Amen? Brat też się może uśmiechnąć. Chwała Bogu. Moi drodzy, dzisiaj mam to na sercu, to poselstwo i widzę, że to naprawdę jest dzisiaj dla nas na ten czas słowo. I chciałbym, żebyśmy z wiarą dzisiaj go słuchali, żebyśmy słuchali go aktywnie, abyśmy go słuchali z takim przekonaniem, że tak, ja chcę go wykonywać, ja chcę iść za tym słowem. Bo dopiero wtedy coś się w naszym życiu zmieni. Wczoraj o tym mówiliśmy, że słuchanie słowa to jest za mało. Słuchanie i co musi być jeszcze później? Wykonywanie. Wtedy jesteśmy mądrymi słuchaczami, ci, którzy słuchają i czynią słowo. Halleluja. Duchu Święty, tak teraz otwieramy nasze serca. Panie, ogłaszam na tym miejscu wolność w imieniu Jezusa Chrystusa. Panie, ogłaszam Twoją ochronę, Panie, Twoje zwycięstwo, bo gdzie Twój Duch Święty jest, tam jest wolność, Panie. I dziękujemy Ci, że na tym miejscu jesteś obecny, ponieważ obiecałeś, że kiedy gromadzimy się jako Twój Kościół, Panie, Ty jesteś wśród nas. Dlatego teraz modlę się, aby Twój Duch wypełnił każde serce. Panie, niech sprawiedliwość, niech pokój i radość Twoim Duchu dzisiaj wypełnia serca nasze. I Panie, mów do nas, bo słudzy Twoi słuchają. Otwieramy nasze serca w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Ja ściągnę, bo już się rozgrzałem. Otwórzmy sobie Ewangelię Świętego Jana. 8 rozdział 28-30. Tutaj są zapisane niezwykłe słowa, w których i z tych właśnie słów jest wzięty temat dzisiejszego nauczania, tego poselstwa. Jana 8:28-30. Wtedy rzekł Jezus: gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że nic nie czynię sam z siebie, lecz tak mówię, jak mnie Ojciec mój nauczył. A ten, który mnie posłał, jest ze mną. Nie zostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Ja, mówi Jezus, zawsze czynię to, co się Jemu, czyli Ojcu, podoba. Gdy tak mówił, wielu uwierzyło w Niego. I temat dzisiejszej posługi jest taki. Komu chcesz się podobać? Komu się podobasz? O czyje upodobanie zabiegasz w swoim życiu? Świadomie czy też nie? Dzisiaj Pan Jezus pokazuje niezwykłą rzecz. Ja zawsze czynię to, co się Jemu, co się mojemu Ojcu podoba. I mam takie pytanie. Jak to brzmi dzisiaj w Twoich uszach? Albo trochę głębsze pytanie. Czy takie słowa wychodzą jeszcze z naszych ust? Ja chcę czynić to, co się memu Panu, memu Ojcu podoba. I jeszcze jedno pytanie. Jak wiele nauczań słyszałeś w oparciu o to wyznanie Pana Jezusa? Moi drodzy, uważam, że głównym tego powodem, dlaczego nie słyszymy takich nauczań, dlaczego nie słyszymy zbyt często takich nauczań, jest to, że w naszym pokoleniu zaszła pewna zmiana wartości. Żyjemy w świecie, który te wartości promuje, a w jakiś sposób one przeniknęły do Kościoła i w jakiś sposób Kościół to zaakceptował. I wiecie, duch tego świata niepostrzeżenie dokonuje przemiany w sposobie myślenia ludzi wierzących. I niestety czasami bywa tak, że poselstwo zwiastowane z kazalnicy w jakiś sposób, najczęściej nieświadomy, taki rodzaj myślenia wspiera. A wiecie, świat poprzez reklamy, poprzez sztukę, poprzez filmy wylansował pewien system wartości, który podkreśla, że znaczenie i wartość człowieka zależy od tego, co posiada albo co robi, a niekoniecznie od tego, kim jest. Wiecie, kiedyś wartością dla mężczyzny było bycie ojcem. To coś znaczyło. Dzisiaj mężczyźni bardzo często przekazują tylko życie. A tym, co podkreśla ich znaczenie i wartość, to, co robi i ile zarabia. I dla wielu mężczyzn miarą jego wielkości jest wielkość jego portfela. To, co ma, czego się dorobił, kogo zna, jakie ma wpływy. Kiedyś wartością dla kobiety było bycie matką. A dzisiaj świat lansuje kobiety niezależne, przedsiębiorcze, dobrze wykształcone, takie bizneswomen, które nie mają czasu na takie rzeczy przyziemne jak ugotowanie obiadu czy wychowanie dzieci, a to później. Kiedyś wartością było to, że ludzie potrafili się poświęcić komuś lub czemuś. Ja pamiętam jeszcze za moich młodych, dziecięcych lat, dawno, dawno temu, jak rodzice mówili, robimy to dla ciebie. Wyrzekamy się tego czy tamtego dla ciebie, dla was. Rodzice poświęcali się dla dobra dzieci. Kiedyś wartością było to, że ludzie byli gotowi umrzeć za honor, umrzeć za ojczyznę, za wolność, za wiarę. I wiecie, nie chodziło tyle o samą śmierć, ale o taką śmierć, która była śmiercią bohaterską. Coś, co miało znaczenie. A dzisiaj? Dzisiaj wartością stała się samorealizacja. Samospełnienie. Celem głównym jest być szczęśliwym. Tak mówi dzisiaj świat. Włączcie telewizor, byle jakie reklamy to podkreślają i mówią. Dla pani reklama L'Oreal. Jesteś tego warta. Szminki, nie? Dezodorantu, czegoś tam jeszcze. Jesteś tego warta. Prawdziwi mężczyźni, gdzie się spotykają na naszych reklamach telewizyjnych? W pubach przy piwie. I tam są szczęśliwi, tam są zrealizowani, tam są z kumplami. Nie jest tak? Cel tego świata. Musisz być szczęśliwy. To jest twoje prawo, to ci się należy i cokolwiek stanie na tej drodze tego twojego celu, trzeba to usunąć. A więc jak ci przeszkadza w tym mąż albo żona, to sobie ją zmień. Kto powiedział, że aż do śmierci? Teraz jest inaczej. Do pierwszej kłótni. Na przykład do pierwszych problemów. Trzeba byłoby tą przysięgę zmodyfikować, żeby była bardziej realna. Bo niestety, o tym też mówiłem wczoraj, jakoś kościołów chrześcijańskich plaga rozwodów nie chce ominąć. I okazuje się, że on jej nie rozumie, ona jego nie rozumie, on jej staje na drodze albo ona jemu. Przeszkadza ci rodzina? Zostaw ją. Co się będziesz męczył z takimi dziećmi? A może ci Bóg przeszkadza? Zostaw tą całą religię i żyj jak chcesz. A najlepiej, wiesz, jak chcesz się dobrze spełnić i samozrealizować, znajdź sobie super coacha, jest teraz ich dużo, od samo wszystkiego i on ci pomoże, aby się spełnił, abyś był szczęśliwy. Tak mówi świat. Nic nie może ci stanąć na drodze do szczęścia, nikt nie może ci mówić, co dla ciebie jest dobre. Jestem pastorem od 15 lat i czasami to słyszę. Co mi pastor będzie mówił? Hej, nie muszę. Jak wiesz lepiej, ten duch przenika do ludzi wierzących. My tym nasiąkamy. Ktoś ci jeszcze powie, to jest twoje życie, masz do tego prawo i nikt tu ci nie będzie klocków przedstawiał. Jak się z tym czujecie? Być może te ładnie obite ławki teraz mogą być takie trochę twarde, ale to dobrze. Niech będą twarde, nie trochę poubierają, żebyśmy zaczęli myśleć. Ostatnią rzeczą, którą bym chciał, to, żebyście stąd wyszli po tym nabożeństwie i zapytani 2 godziny po nabożeństwie, co było na kazaniu, tylko tyle powiedzieli, no fajne było. To jest moja porażka. Bo ja nie chcę głosić fajnych kazań. Ja głoszę poselstwo, które ma coś w tobie zmienić w taki sposób, żebyś inaczej myślał, inaczej postępował. Amen? To mówię też do siebie. Zawsze, kiedy mówię ty czy my, zawsze myślę o sobie, ponieważ pierwszymi, którzy odbiorą od Pana nagrodę albo jakąś tam rózgę, to są nauczyciele. 2 razy mają gorzej. Tak jest napisane w Biblii. A więc zobaczcie, kiedy tak słuchamy tego, to czujemy, że coś w tej filozofii zgrzyta, że coś jest nie tak, że to tak nie jest do końca, nie zgadzamy się z tym, ale fakt jest taki, ludzie zabiegają o to, co dla nich jest wartością, co dla nich ma znaczenie. A więc twoja tutaj dzisiaj obecność mówi o tym, że Kościół, że Bóg ma znaczenie, o ile z takim sercem tutaj przyszedłeś. Bo jeżeli twoją wartością jest to być w Kościele w niedzielę, bo potem rosół nie smakuje tak jak trzeba, to jest żadna wartość. Gromadzimy się razem, aby Pana uwielbiać. A więc jak brzmią dzisiaj w twoich, w naszych uszach słowa Jezusa: ja zawsze czynię to, co się Ojcu podoba. Jak z tym się czujesz? Swojsko, dobrze, miło, czy raczej niewygodnie? I wiesz, tutaj twoje odczucia mogą ci już pokazać w duchu, że może coś trzeba w życiu zmienić. Jak to cię denerwuje, to teraz co mówię, jak to cię drażni, to ci powiem, masz problem i musisz coś zmienić w swoim życiu, ponieważ Jezus tak powiedział. Ja czynię wszystko to, co się Ojcu podoba. Być może ktoś by się spytał: Panie Jezu, a dlaczego ty nie pomyślałeś o jakimś samospełnieniu, samorealizacji? Może byś bardziej swój potencjał jeszcze rozwinął? Czemu złożyłeś taką dziwną deklarację, by zawsze czynić to, co się Ojcu podoba? Na ile znam Pana Jezusa z Ewangelii, to prawdopodobnie, wiecie co by odpowiedział? Odpowiedziałby pytaniem na pytanie. I mógłby tak zapytać: a ty komu chcesz się przypodobać? Ludziom? Światu? Sobie? I wiecie, kiedy patrzę do Biblii, widzę coś naprawdę niezwykłego. Ta księga mówi mi, że jest inny styl życia niż styl tego świata. Amen? Jest zupełnie inny styl życia. Że jest takie życie, które ma akceptację kogoś większego niż my sami. I dzięki temu nabiera nowego sensu, nowego znaczenia i ma nowy cel. Amen? I ci z nas, którzy się na nowo narodzili, to odkryli, co to znaczy żyć z Bogiem i dla Boga. Amen? To wszystko zmienia wtedy w twoim myśleniu. I wiesz, można by tak rzec, że to jest sekret Pana Jezusa. Żyj tak, aby twoje życie podobało się Bogu. I tu brakuje amen. Czyli, że się z tym zgadzasz. Bo ja się z tym zgadzam, powiem sobie amen. A mam nadzieję, że to jest kilka więcej osób, które też się z tym zgadza. A więc ci, którzy się zgadzają, powiedzą amen teraz głośno. Słuchajcie, kiedy mówimy amen, nie mówimy tego, żeby się kaznodzieja dobrze poczuł. Amen znaczy: zgadzam się z tym, co mówisz. Ja też tak wierzę. Amen? No to właśnie chodzi. Dzisiaj was trochę po szkole, to zapamiętacie, że nie tylko było fajne kazanie, ale też dużo mówiliśmy razy amen. Chwała Bogu. Żyj tak, aby twoje życie podobało się Bogu. Dlaczego to jest ważne? Z kilku powodów. Po pierwsze, nasz Pan, nasz Zbawiciel, nasz Mistrz Jezus tak mówił i tak postępował. Ja zawsze czynię to, co się Ojcu podoba. A skoro nie jest uczeń nadmistrza, to jakie mamy wyjście? Jeżeli chcemy iść w jego ślady, to jakie mamy wyjście? Jeżeli jesteśmy jego dziećmi i chcemy być takimi jak on, to jest oczywista rzecz dla nas, że to jest i nasza droga. Zgadzamy się z tym? Żyć tak, aby Bogu się podobało. Jeden z największych apostołów, ten, który napisał większość Nowego Testamentu, apostoł Paweł, podobnie o tym pisał. Zobaczmy 2 Koryntian, 5 rozdział, 8-9. Czytamy tutaj tak. Jesteśmy więc pełni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Dlatego też dokładamy starań. Paweł i jego towarzysze. Dlatego też dokładamy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, co? Jemu się podobać. I znowuż mam wyzwanie dla samego siebie i dla nas tu wszystkich. Czy ja dokładam wszelkich starań, dopóki żyję w tym ciele? Chyba że tutaj ktoś siedzi poza ciałem teraz. Ciało siedzi, a duch gdzieś tam błądzi po okolicach. Dokładamy starań, aby Jemu się podobać. To znaczy, być naśladowcą Jezusa. Amen. To znaczy wstępować w Jego ślady. Bracia i siostry, gdyby tak się okazało, że ktoś w czasie naszego nabożeństwa zaminował całe tutaj to podwórze przed tym, aż do asfaltu i nie mamy jak przejść. Ale na szczęście jest tu jeden brat saper ze sprzętem, jakoś tak przyjechał. Mam pytanie, ilu z was by go wyprzedziło? Aha, nie. Patrzylibyśmy dokładnie na jego stopy i tam, gdzie on położył, twoja stopa by pasowała idealnie. I szedłbyś tak za nim, stop, krok po kroku i nawet byś nie pomyślał, żeby sobie go, wiecie, tak bokiem wyprzedzić. Możesz, ale się rozerwiesz. W taki sposób, że już potem nikt nie złoży. Tak jest? A więc to znaczy iść z śladami Jezusa dokładnie tak jak On. Jego sposób myślenia, styl życia, to jest naśladowanie Pana. Amen? A więc zobaczmy. Jezus tak robił. Paweł tak robił, tak robili apostołowie. A więc jak powinniśmy postępować, aby nasze życie podobało się Bogu? I oczywiście znowuż, wczoraj męczyłem tutaj ludzi do oporu, pokazując tę księgę. Wiecie, my ludzie mamy taką zdolność, że nam się często wydaje, że my wiemy lepiej. I jak nie skorygujemy tego z tą instrukcją, z Biblią, z instrukcją naszego życia, to mogą być problemy. Mam takie pytanie, ilu z was w swoim życiu otrzymało już nietrafiony prezent? Ktoś kupił, że wam, myślał, kupił wam jakąś rzecz, myślał, że wam się przyda i ty tak patrzysz później i mówisz, no fajne, no dziękuję, naprawdę jestem wzruszony i myślisz, dam to na Allegro, może ktoś to odkupi. Ilu z was miało nietrafiony prezent? Ręka do góry. O, to macie dobrych znajomych. Dobrze, a ilu z was dało komuś nietrafiony prezent? I dajesz mu, i on się patrzy i mówi, dziękuję. To prawda, jestem wzruszony. Zdarza się, co nie? Dlatego dobrze jest czasami zrobić taki wywiad, co tej osobie jest potrzebne, albo co jej się podoba. I wtedy dajesz prezent i ktoś mówi, o tym myślałem, o to się modliłem, o tym marzyłem, dziękuję ci. Ty się cieszysz i on się cieszy. I podobnie jest z Panem Bogiem. Lepiej zapytać go, co jemu się podoba, niż samemu wymyślać. Nie? Tak właśnie jest. I wiecie, kiedy patrzymy do Biblii, to przede wszystkim Bóg mówi jedną rzecz, że w podobaniu się Bogu w nas nie chodzi mu o urodę ciała. Wiecie, Bóg nie robi konkursów piękności. Amen? To jest pierwsza rzecz. Świat robi się ciągle. Są miss, nie wiem, tam jakieś gminy, miss województwa, Polski, świata. Promuje się piękno ciała, konkursy piękności. I gdybyś, wiesz, to zrozumiał, i teraz to mówię to szczególnie do nastolatków, że Panu Bogu nie chodzi o konkursy miss, to przestałabyś się martwić jakimś tam wypryskiem, który, wiesz, rano w lustrze patrzysz, nie, życie nie ma sensu. Jak ja wyglądam? Jak ja się ludziom teraz pokażę? Wielu z nas by się pozbyło kompleksu związanych ze swoim wyglądem, ze swoim ciałem. Jakoś tak się składa, że ciągle ktoś jest za duży, za mały, za gruby, za chudy, za łysy, za taki, za siaki. Ciągle nie pasuje. I patrzysz w lustro i mówisz, jejku, kto tam stoi? Nie znam człowieka. Bogu nie o to chodzi. Wiecie, że dzisiaj wielkim biznesem jest to, biznesem jest chirurgia plastyczna? Ludzie się korygują, naciągają, wyprostowują i potem ma 90 lat, skórę jak noworodek, pępek na czole i umarł. Bo tak ponaciągali. Jeżeli zaczniemy, przepraszam, ważna jest powaga mówcy. Jeżeli zaczniemy więc zwracać uwagę na to, co naprawdę jest piękne według Boga, wtedy odniesiesz korzyść dla swojej psychiki, przestaniesz mieć kompleksy, bo Biblia moja mówi, że Psalm 139, że nas cudownie stworzył. Amen. Bóg się nie pomylił. A co więcej, Bóg ma jeszcze coś wspanialszego, ma dla nas nowe ciała, one będą wspaniałe. I wierzę, że w niebie nikt nie będzie niezadowolony. Przysłuchaj, Boże, O czymś takim marzyłem całe życie na ziemi. Tak będzie. A więc dla naszej psychiki, dla naszego ciała nie będziemy się katować dietami cud, woda przez 60 dni, żeby schudnąć, a potem i tak wracasz do rozmiarów poprzednich. I dla naszego ducha. A więc zaczniemy Bogu dziękować za to, kim jesteśmy w Nim i co się Jemu podoba. I pierwsza rzecz, w jakiej Bóg ma upodobanie, i znowu już wracamy do tego, który jest najważniejszy, Bóg ma upodobanie w swoim Synu. Amen? Biblia trzy razy, w Nowym Testamencie Mateusz trzy razy o tym mówi, pokazuje nam, że Bóg ma szczególne upodobanie w swoim Synu. Podczas chrztu była taka sytuacja, Mateusz 3,17 mówi tak, czytam tak, a głos, czyli głos Ojca z nieba mówił, ten jest Syn mój umiłowany, w którym mam upodobanie. Pierwszą, najważniejszą osobą, którą Bóg najbardziej kocha, ma największe upodobanie, jest Jego Syn. Ach, niektórzy nie wierzą, naprawdę nie my? Nie. List do Kolosan mówi tak, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. To my jesteśmy prezentem dla Jezusa. Amen? Od Boga Ojca. Zostałem stworzony dla Niego. Och, i teraz właśnie trzeba podjąć decyzję, kto na tym tronie będzie siedział. Ja czy Pan Jezus? Niektórzy mówią, nie, nie, Pan Jezus, jasne, 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 Pan Jezus, tak trzeba mówić w kościele. Ale tak naprawdę tam sobie siedzą i się przepychają. Prosta rzecz. Dzisiaj piękna pogoda, dużo was jest. A co, kiedy pada śnieg, jest ślisko i zimno? I wtedy twój Pan, twoje ja mówi tak, nie, taka pogoda dzisiaj, nie czuję, żeby tam iść. Pod górkę jeszcze macie tutaj, znaczy z tamtej strony, bo tu jest z górki. Z górki to łatwiej, ale pod górkę tam trzeba podejść, ślisko jest. Ja nie czuję, za tydzień pójdę, też będzie dobrze. No i kto jest Panem twojego serca? Pomyśl. A więc Bóg ma upodobanie w swoim Synu. Również Mateusz w 12 rozdziale w 8 wersecie przywołuje proroctwo Izajasza i mówi kolejny raz to, co było powiedziane w Starym Testamencie o Jezusie. Oto sługa mój, którego wybrałem, w którym moja dusza ma upodobanie. Trzeci raz na górze Tabor, tam gdzie było przemienienie Pana Jezusa, 17:5. Gdy On jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos. To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. I jeszcze jedno zdanie. Co tam jest słowo? Jego? Co to znaczy Jego, słuchajcie? To znaczy, że mamy Go słuchać. Amen? To, co mówi, po prostu wykonywać. Jak mówisz dziecku, idź po wodę, czy tam, nie wiem, do sklepu, ono nie idzie, to jakie to jest dziecko? Nieposłuszne, tak? A nieposłuszne inaczej. Nieposłuszne. Nie robi tego, z czym je posłałeś. To jest mój Syn umiłowany, mówi Ojciec, który mam upodobanie, Jego słuchajcie. I teraz słuchajcie, niezwykła nowina, jaka płynie z Biblii, z Nowego Testamentu, jest taka. Jeżeli jesteś przyobleczony, a wiesz, że jesteś przyobleczony w Chrystusa, to Bóg widząc ciebie, widząc w tobie swojego Syna, ma w tobie też upodobanie. Dlatego nas kocha. Nie jesteśmy grzesznikami, nie jesteśmy wrogami, jesteśmy Jego dziećmi. Nosimy na sobie obraz Syna Bożego. I Bóg widzi Syna Bożego w nas i ma w nas upodobanie. A więc nie musisz szczególnie mocno zabiegać o miłość Ojca, bo ją masz. Ale jeżeli kogoś kochamy, to chcemy mu się podobać. Amen? Dziewczyny, jak to tak jest? Jak się zakochasz, to chcesz się podobać? Jest tak, nie? Chłopaki też. Przed ślubem to tak się stroją, ubierają, malują, żeby ładnie, żeby się podobać. Dobrze jest też robić to po ślubie. Bo jak tego nie robisz po ślubie, to się potem ktoś dziwi. Ja, co ja w niej widziałem? To tak na przyszłość dla nowożeńców wszystkich tutaj. To macie tu ślubów tyle, że szok. A więc zobaczcie, co Biblia mówi na temat podobania się Bogu. Kocham Boga i chcę mu się bardziej podobać. Co mam więc robić? Po pierwsze, Biblia mówi, że Bogu podoba się, kiedy napełniamy się Duchem Świętym. Amen? List do Efezjan 5, 18, 19. Zobaczmy. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha, rozmawiając sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. Amen? Dlatego ja nie wierzę za bardzo w milczące zgromadzenia. Bo ja wierzę w zgromadzenie, które napełnia się duchem poprzez rozmawianie ze sobą, poprzez śpiewanie i granie Panu. Amen? I uwierzcie mi, to wtedy słychać. Nie da się pogadać nie mówiąc. Nie da się pośpiewać tylko w sercu, żeby nie było słychać. Jeżeli śpiewamy i gramy dla Pana, to musi być słychać. A więc kiedy zbór jest pełen modlitwy, pełen pieśni, to coś tam jest też duch właściwy. Amen? No powiedzcie troszkę. Amen. Tak właśnie jest. Tak właśnie jest. A więc za następną niedzielę, jak będzie to nabożeństwo, pamiętaj o tym i włóż całe swoje serce do pieśni i do modlitwy. Niech to miejsce będzie pełne tego wszystkiego, a Duch Święty nas będzie również napełniał. Dlatego, że Pan chce mieć ludzi pełnych Ducha Świętego, sprawiedliwości, pokoju i radości. I radość niech będzie widoczna. Amen? Niech tylko nie będzie słowem. No, raduje się bardzo. No, się raduje. Chłopie, żebyś wiedział tam głęboko, jak ja się raduję. Ja zawsze mówię, powiedz to swojej twarzy. Pamiętam, jak na początku swojej drogi chrześcijańskiej miałem okazję prowadzić jakiś czas uwielbienie, dlatego zawsze kocham uwielbienie, to jest moje serce. Jak prowadziłem uwielbienie w Janowicach Wielkich, tam zaraz po swoim nawróceniu, chyba rok czy dwa, i ktoś nagrał na szczęście to na wideo i robiłem zachętę, żeby się ludzie radowali, żeby się uśmiechali z taką bladą, ponurą miną, że jak to zobaczyłem to wideo, mówię, nikt nie mógł na to odpowiedzieć, nie ma szans. Moja mina ich zniechęcała na początku i jeszcze mówię, uśmiechnijcie się wszyscy, bo trzeba się radować. To tak nie działa. W niektórych zborach mówią tak, tutaj nie ma pokoju, nie ma radości, nie ma miłości, nikt się nie uśmiecha, jest na to proste lekarstwo, zacznij robić to pierwszy. Amen? Jak ty się uśmiechniesz, ktoś się do ciebie uśmiechnie. Jest tak? Tak to działa. Więc nie czekaj na innych. Pan chce mieć ludzi pełnych Ducha Świętego. Napełniaj się właściwym duchem. Dlatego ważne jest to, żebyś zwracał uwagę na to, co oglądasz, co czytasz, co słyszysz, z kim przebywasz. Biblia mówi, nie zadawaj się z plotkarzem. Nagada ci, on sobie pójdzie, a w tobie wszystko tam pracuje i rośnie. I wyciągasz różne dziwne wnioski. A więc wiara rodzi się ze słuchania, tak mi Boże Słowo. Każda wiara się rodzi ze słuchania. Słuchasz złe rzeczy, masz złą wiarę. Masz złe przekonania. I wpadasz w pesymizm. Ale jeżeli pozwolisz, żeby Duch Święty ciebie wypełniał, to wiesz, co będzie się działo? Jego radość, Jego dobroć, Jego pokój wypełni ciebie i to naprawdę będzie widać. Amen? I też Biblia mówi taką ciekawą rzecz, że kiedy napełniamy się Duchem Świętym, kiedy przybramy Jego w obecności, to zawsze przekłada się potem na naszą przemianę. My czasami myślimy, że my musimy coś sami zrobić, żeby tam tak się w pobożności potrenować, ale biblijna pobożność mówi takie coś. A Pan jest Duchem, gdzie zaś Duch Pański tam wolność, my wszyscy wtedy z odsłoniętym obliczem oglądamy, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę. Mógłbyś to wyświetlić, przepraszam, 2 Koryntian 3:17-18. A więc co to znaczy? Kiedy przebywasz w Bożej obecności, co się dzieje? Jego świętość udziela się tobie i ciebie przemienia. I to po prostu widać, że to jest człowiek pokoju, człowiek radości, człowiek Bożej obecności. To po prostu widać. Coś podobnego przytrafiło się Mojżeszowi. Pamiętacie? Szedł z góry. I co tam oni zobaczyli na tym Mojżeszu? Że cały promieniał. Dzisiaj pewnie ktoś powiedział, że się tam naładował radioaktywnością, ale nie, cały świecił. I teraz, co zrobili? To jest niesamowita rzecz. Co zrobili Żydzi? Nakryli go, żeby ich nie raził. Dobra, Mojżesz, świecisz, to się świeć, nakryjemy i spokój. Ale Biblia mówi nie. A może trzeba się było w niego wpatrywać i coś z tego światła wziąć dla siebie. Rozumiesz to? I czasami w zborach tak jest, że jest taki świecący brat czy siostra i nas to denerwuje, to co my robimy? Nakrywamy go. Tak pewnie podskakuj, wiesz. Tam. Przejdzie ci. Mi przeszło, tobie też przejdzie. Wiesz, na początku, 35 lat temu, to ja też tak świeciłem. Ale potem mi przeszło. Nie, no, spokojnie, poczekamy. To nie tak. Kiedy patrzymy w Pana, w Jego chwałę, Jego światło przychodzi do nas. Po to, żebyśmy my też świecili, tak? Kim my jesteśmy według Jezusa, według Mateusza, tam chyba 5 rozdział? Światłem na górze, miastem na górze, światłością świata. Po co świeci światło? Żeby co? Żeby świeciło wszystkie, żeby się nikt nie przewrócił, nie potknął, nie zbłądził. Po to jest światło. Tak właśnie jest. Całe szczęście w waszym tutaj domu, tutaj na górze mieszkaliśmy. Wspaniały macie obiekt. Tam jest taka rzecz, tam jest taka specjalna deska, bo schody wchodzą trochę w korytarz. I wiecie, i w nocy, kiedy szedłem, nie miałem światła, macałem ścianę, żeby sobie oświetlić drogę, żeby nie być piętro niżej. Ale na szczęście mój synek powiedział, tato, załóż deskę i płotek, także nie groziło. Jak nie masz światła, błądzisz. Rozumiesz? A Jezus mówi, wy jesteście światłością świata. I kiedy patrzymy w Niego, On nas przemienia. To w nas następuje przemiana. Zaczynamy tak jak On. I wtedy ludzie widzą to. Mówią, ty jesteś jakiś inny. I o to właśnie chodzi, żeby być innym. Kiedyś w jednym zborze byłem i tam był taki świecznik, jak wasz, troszeczkę większy, też na 7. I były takie piękne, ale naprawdę piękne świeczki. Takich jeszcze nie widziałem świeczek. Śliczne. Ozdobione. I przyjechałem rok później, dalej te świeczki stały. Ale była karteczka. Nie zapalać. I są tacy chrześcijanie, jak te świeczki. Piękni. Wspaniali. Ale nigdy nie zapaleni. Celem świecy jest płonąć. Dać światło. Amen? Do tego jesteś ty i ja powołany. I mniejsza o ten wosk. On jest na spalenie. A nie na oglądanie. I któregoś roku im powiedziałem, słuchajcie, macie piękne świeczki, zapalcie je w końcu. Po to one są. No już od kilku lat nie ma tych świeczek, bo się spaliły. Kupują takie normalne. Od tego jest, takie jest nasze powołanie, żeby świecić, żeby pokazywać drogę. Dlatego Bogu podoba się, kiedy napełniamy się Jego duchem. W jaki sposób? Kiedy jesteśmy w społeczności, kiedy chwalimy Boga razem, kiedy słuchamy świadectw, kiedy modlimy się razem. Czas osobistej komory, kiedy jesteśmy przed Nim sam na sam, kiedy możemy Go uwielbiać, wywyższać Go. Dzisiaj naprawdę tych możliwości są tysiące. Włącz sobie dobre uwielbienie. Słuchaj tych pieśni, uwielbiaj Pana. Tutaj się wstydzisz podskoczyć, zatańczyć? W pokoju możesz, tylko jesteś Ty i Pan. Zrób to. Coś się będzie działo w Twoim sercu. Dziękuj Bogu za wszystko. Wiecie, myśmy się tak przyzwyczaili, że tak wszystko po prostu jest. Nie, wszystko jest darem łaski Bożej. To, że się obudziłeś dzisiaj, to też jest dar łaski Bożej. Tylko myśmy się do tego przyzwyczaili i jak ktoś się do tego za bardzo przyzwyczai, to pewnego dnia się zdziwi, bo się położy i obudzi się gdzie indziej, przed Panem. I mówi, o ja, to już? No, już. Tak to działa. I wiesz, kiedy będziesz się napełniał Duchem Świętym, będziesz podobał się Bogu, a to będzie zmieniało twoje życie. Druga rzecz, która Bogu się podoba. Będą trzy, także nie chcę was długo trzymać. Skończę o 11. Druga rzecz. Bogu się podoba, kiedy napełniamy się właściwymi myślami. I mam takie pytanie, jaki rodzaj myśli najczęściej wypełnia twój umysł? Jakie myśli w nim przeważają? Czy jesteś optymistą, pesymistą czy realistą? Wiecie, że realista to jest nawrócony optymista. On po prostu już wie, jak to naprawdę jest. Potem jest optymista, realista i pesymista. Jakie masz myśli w swoim sercu? Kiedy o czymś myślisz, to co najpierw przychodzi? To się nie uda, nie ma szans. Za długo żyję, żeby to po prostu poszło. Nie, to nie pójdzie. Albo znowuż porażka. Nie, znowuż nic nie, nigdy mi nic nie wychodzi. No bo taki jestem. Niska samoocena. Nieraz to słychać też w modlitwie. Takie samooceny niskie. Panie, ja największy robak z wszystkich robaków na tej ziemi, niegodny Ciebie, tutaj stoję przed Twoim ołtarzem. A potem ja mu powiesz, no to ja co tam robaczku, to się obruszał. No bo on tak nie myśli, on tak się psu modli. Słuchajcie, niska samoocena, krytyka. Może jest tak, że tobie się tutaj nic nie podoba w tym kościele. Kazania za długie, jakieś goście przejeżdżają. Kiedy to się skończy w ogóle? Ja tutaj tak tylko jestem od 9.30 do... Której tu macie zwykle koniec? 11? Tak długo macie? Wow. U nas po półtorej godziny też mówią, nie, tutaj się już nie da wysiedzieć, trzeba już iść. I w połowie kazania gość wstaje, wychodzi, bo ma sprawy na mieście do załatwienia. A mówimy, że to jest taki dzień pański. Niedziela dla Pana. Dla Pana Darka i dla Pana Gienka. Jakie myśli? Pesymistyczne, gorzkie, krytyczne, lękliwe, niemocy, słabości. Co ciebie napełnia? A wiecie, kiedyś odkryłem taki fajny fragment w Biblii i to jest niezwykłe, kiedy czytamy Biblię, że co jakiś czas Duch Święty daje nam odkrycie wersetów, które są od 2000 lat. I nawet ty je widzisz. Filipian 4:8. Czytamy tutaj tak. Bóg chce coś dla nas. On chce, abyśmy myśleli inaczej. Filipian 4:8. Wreszcie bracia. Ja bym tu dołożył te siostry. Zgadzamy się z tym? Bo to bracia to oznacza wierzący. Inaczej też. Wreszcie bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe. Myślcie tylko o tym. Co to znaczy? Skupienie uwagi jest tylko na tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co jest czyste, co miłe, chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Na tym się mam skupiać, na dobrych rzeczach. Ale zobaczcie, jaki jest punkt startu. Zaczynamy od prawdy. Myślcie tylko o tym, co prawdziwe. A więc jeżeli masz jakąś informację i nie jesteś pewien, że to jest prawda, odpuść sobie i dalej już nie idź za tą myślą. Szkoda czasu. Ile razy tak było, że coś usłyszałeś, jakąś prawdę i sobie taką całą teorię zbudowałeś o kościele, o braciach, o żonie, mężu, taki wielki budynek i potem okazuje się, że ktoś mówi coś innego, to myślisz, ojejku, wszystko się zawaliło. Po co? Wychodzę z punktu pierwszego, prawda. Czy to jest prawda? Jeżeli jest prawda, zaczynam myśleć dalej. Ale jeżeli nie, kłamstwo należy odrzucać. Bo kłamstwo nas prowadzi w zwiedzenie. A więc myśl o tym, co jest pozytywne, co optymistyczne, pielęgnuj myśli pełne wiary. A jakie są myśli pełne wiary? Nasz Bóg zawsze może i zawsze chce. Amen? Jest taka piosenka, on może, ja wiem, że on może. I pytanie, dobrze, może, a chce? Pewnie, że chce. Bo on nas sprawia i chcenie, i wykonanie. Amen? On nie tylko nas może zbawić, ale chce nas zbawić. On nie tylko nas może uzdrowić, ale nas chce uzdrowić. Amen? Ale wielu wierzących mówi tak, no tak, Bóg może, a ja wiem, czy on chce. I Panie, jeśli taka twoja wola, to zaraz, no to o czym ty w ogóle mówisz? Nasz Bóg i może, i chce. To mówi w swoim słowie. O tym mówią wszystkie jego obietnice. Amen? Cóż to znaczy, ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Każdego dnia, i dobrego, i ciężkiego, i złego, i łatwego, i tak dalej. Bóg jest zawsze z nami. To, że my tego nieraz nie czujemy, to jest inna historia. Ale my nie idziemy przez uczucia, ale przez wiarę. On jest z nami. Amen? I kiedy tak wierzysz, tak myślisz, coś się w twoim sercu podnosi i zaczynasz iść przez wiarę, nie przez emocje. Ja Bogu dziękuję, że się wspaniała pogoda, bo jak jest taki niżowe i pochmurne, to tak ludzie tak się czują, że tak wszystko nie ma sensu. Dzisiaj mam dobrą pogodę. Za to Bogu dziękuję. Bo to nas zaczyna też podnosić. Wierzę w to, co mówi Bóg. Zawsze bywa tak. Taka jest zasada, że nasze myśli kształtują nasze emocje. Tak zawsze to działało i działa. Najpierw jest informacja, myślenie, potem są emocje. A więc jeżeli się źle czujesz, zacznij dobrze myśleć. Skąd mam dobrze myśleć? Po raz 10 dzisiaj. Stąd. Tu są Boże słowa. Przywołam jeden fragment. List do Rzymian, 12 rozdział. A nie upodabniajcie się do tego świata, drugi werset. Ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre i miłe i doskonałe. Jak mam to rozróżnić? No to właśnie stąd. Tu poznasz, co jest dobre, miłe, doskonałe i co jest wolą Bożą. Amen? Wtedy się napełnia swoimi myślami. Zawsze informacja kształtuje uczucia. Dobre informacje przynoszą nam dobre emocje. Złe informacje dołują nas. Nie jest tak? Pojechaliśmy do Kazachstanu z pewnością, że do Kazachów, że wygramy i to wysoko. Ledwo żeśmy zremisowali. I wiecie, pierwsze bramki dwie, hurra, emocje w górę. Dwie następne stracone w dół. Jak i na końcu, no nasza drużyna wymaga jeszcze remontu, tak tarata. Tak zawsze jest. Informacja działa na uczucia. Chcesz dobrze myśleć, napełnia się dobrymi myślami. Chcesz dobrze się czuć, myśl dobrze, a uczucia przyjdą. Amen? Nie myśl przez uczucia. I trzecia rzecz. Bogu podoba się to, jak służymy Mu w taki sposób, jak On tego chce. To jest bardzo ważna rzecz. Rzymian 10 rozdział, 2 werset mówi tak. Daje im bowiem świadectwo, tu chodzi o Żydów, że mają gorliwość dla Boga, ale gorliwość nierozsądną. Co to znaczy? Można być gorliwym dla Pana Boga, ale po swojemu, nie po Bożemu, nie tak, jak On tego oczekuje. Może Bogu podoba się, jak pójdziemy jakąś pielgrzymkę z 500 kilometrów. Może Mu się podoba, jak czcimy jakieś obrazy i rzeźby. A może Mu się podoba, jak będziemy tak coś tam jeszcze coś robić. Widzicie, chodzi o gorliwość według Bożego serca, nie według naszych pomysłów. I jakoś tak się składa, że religia zawsze próbuje tutaj się wcisnąć i nam pomóc, jak temu Bogu gorliwie można służyć. Na przykład w średniowieczu byli tacy gorliwcy, którzy się biczowali aż do krwi, bo sobie wymyślili, że biczując się, ich krew ma tą samą wartość, co krew Pana Jezusa, bo oni to robią dla Niego. To jest gorliwość nierozsądna. Wiecie, i religia zawsze próbuje zamienić relacje z Bogiem na zestaw przepisów, rytuałów i zachowań takich rytualnych. Ja byłem przez kupę czasu w religii, gdzie właśnie rytuały, przepisy, zachowania rutynowe to była norma. I myślałem w swojej słodkiej naiwności 20 lat temu, że to tylko dotyczy katolicyzmu. I kiedy przyszedłem do zborów, okazało się, że tam są zborowe, miejscowe rytuały, przepisy i zachowania rutynowe. Nie wiedziałem o tym. Siadam sobie w ławce, ktoś przychodzi, bracie, tu tylko bracia, a tu tylko siostry. A brat gdzie ma krawat? A siostra? Czemu ma tutaj takie coś na uszach, ktoś tam sobie sterczy? Nie wiedziałem, że nie można. Okay? Dobrze, że ja nie założyłem tych kolczyków, bo dopiero było. A więc zobaczcie, są takie nasze zborowe tradycje. Takie święte krowy, których ruszyć nie można. I nam się wydaje, że jak my tego przestrzegamy, że bracia siedzą tu, a siostry tu, a małżeństwa tu, nie wiem, może coś tak podzielić jeszcze, to jest okej. Okay. I Bóg mówi, no to jest wzór wszystkich zborów i on mi się podoba. To nie jest tak. Nie zamieniaj relacji z Bogiem na religię. I pytanie, po co się w ogóle modlisz? Po co czytasz Pismo Święte? Po co chodzisz do zboru? Po to, żeby być, żeby poczytać i żeby mieć spokojne sumienie? To słuchaj, jesteś w religii potąd. Celem modlitwy jest relacja z Panem. Celem słowa jest pogłębianie z Nim przyjaźni i rozumienie Jego dróg. Celem społeczności jest bycie razem, uwielbienie Boga. To są takie cele. Amen? Niektórzy mają szeroko oczy otwarte, są zdziwieni, a ja myślałem, okej? Bo to jest kazanie, żebyś inaczej zaczął się myśleć. A więc Bogu podoba się inna gorliwość. I teraz tą gorliwość dzisiaj już czytałem, powtórzę jeszcze raz. List do Rzymian, 14 rozdział, 17-19. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, czyli nie takie ziemskie rzeczy, lecz to sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. I teraz czytamy dalej. Bo kto w tym służy Chrystusowi, jaki jest Bogu? Miły jest Bogu i co jeszcze? I przyjemny ludziom. Z takim kimś warto przebywać. To nie jest jakiś dziwak, nie wiadomo skąd się urwał. Dążmy więc do tego, co służy pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu. Zobaczcie, nie pokarm i napój, nie nasze przepisy. Wolno, nie wolno, to nie tak, to siak, ale sprawiedliwość, pokój, radość w Duchu Świętym i w tym mamy służyć Chrystusowi. Wtedy będziesz miły Bogu i ludziom przyjemny. A więc zamykając to słowo. Trzy rzeczy. Napełniaj się Duchem Świętym, Pielęgnuj dobre myśli, służ Bogu według Jego oczekiwań. A wtedy będziesz mógł powiedzieć, ja zawsze czynię to, co się Ojcu podoba. Amen? Wstańmy do modlitwy. Halleluja. Halleluja. Drogi Ojcze, dziękujemy Tobie za to słowo. Panie, dziękujemy Ci, że dzisiaj Twój Duch Święty do nas wyraźnie mówi, że Ty pragniesz naszych serc, naszego ducha, Panie, pragniesz nas, nie naszych rytuałów, nie naszych przekonań, poglądów. Ty, Panie, chcesz, abyśmy Tobie tak służyli, jak Tobie to jest miłe. Dlatego, Ojcze, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, Panie, za to. Niech Twój pokój wypełnia nas. Niech Twoja radość nas wypełnia. Panie, chcemy Tobie służyć. Panie, chcemy tak żyć, aby nasze życie było Tobie miłe, abyś Ty był z niego zadowolony. I o to się modlimy, aby Cię Twój Duch Święty wypełniał nas i prowadził nas w tym słowie, że Boże Królestwo to nie pokarm i napój, ale to radość, to sprawiedliwość, to pokój w Duchu Świętym. Panie, my otwieramy serca nasze. I modlimy się o to, Panie, abyśmy byli takimi płonącymi światłami w tym świecie, Jezu. Abyśmy, Panie, byli mili Tobie i przyjemni ludziom. Abyśmy, Panie, z gorliwością dbali o nasze serce. Dlatego, Ojcze, modlę się o to dzisiaj, abyś bardzo mocno, Panie, utwierdził to słowo w sercach naszych. Abyśmy, Panie, wychodząc z tego miejsca, chcieli tylko jednego. Aby czynić to, co Tobie się podoba. W imieniu Jezusa. Amen.